Łukasza, 8 rozdział, od 1 wersetu. I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim, kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że powołujesz też nas, ludzi, niedoskonałych ludzi, grzesznych ludzi, do tego, żebyśmy współuczestniczyli też w Twojej misji niesienia Twojego Królestwa, przemiany świata, życia ludzkiego. Dziękujemy Ci, że Panie, przemieniasz wciąż nas, że nie tylko nas zbawiłeś i przebaczyłeś nam grzechy, ale też powołujesz nas do służby, tak jak powołałeś apostołów, Zuzannę, Joannę, Marię Magdalenę. Dziękujemy Tobie, Panie, że możemy być częścią Twojego ludu, być częścią też Twojego planu czynienia ziemi poddanej Tobie, do Twojej chwały. Amen. Łukasz w swojej Ewangelii mówi, że Jezus jest Zbawicielem świata, że przyszedł, aby głosić Królestwo Boże i manifestować Jego moc w życiu ludzi, w życiu miast, wiosek. I dzisiejszy fragment jest krótki, bardzo krótki, i mówi nam o tym, że Jezus chodził właśnie po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę. Jezus chodził od miasta do miasta, chodził do wiosek, krótko mówiąc, nie czekał, aż ludzie sami do Niego przyjdą. Raczej Jezus jest jak dobry pasterz, który wychodzi na poszukiwania ludzi, na poszukiwanie owiec, które zbłądziły. I później, kiedy Jezus odchodzi już do nieba, tuż przed swoim odejściem, pamiętacie to wielkie posłannictwo, powiedział nam właściwie to samo, co On czynił podczas swojej ziemskiej służby. Powiedział, nie, idźcie do wszystkich narodów, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Czyli idźcie, tak? Nie czekajcie, macie być aktywni w szukaniu tego, co zgubione. Dlaczego? Dlatego, że taki jest Bóg. Bóg szuka zaginionych owiec. Tak, czasami jak mamy publiczne ewangelizacje gdzieś na mieście, to ludzie pytają, po co tu stoicie? Po co tu jesteście? Przecież wszyscy wiedzą, gdzie są kościoły. Jak będą chcieli, to sami przyjdą do kościoła. Po co jeszcze wychodzicie na miasto i jakieś zamieszanie robicie? I Jezus mógł też mieć podobne podejście, tak? Mógł powiedzieć, no przecież ludzie wiedzą, gdzie jestem. Wiedzą, gdzie przebywam. Jak będą chcieli, to sami przyjdą. Ale prawda jest taka, że nie przyjdą. Prawda jest taka, że ciemność nie lgnie do światła. Dopiero wtedy, kiedy światłość rozświetli ciemność, to ciemność znika. Ale sama ciemność nie szuka światła. Tak? Ja wiedziałem przed swoim nawróceniem, gdzie jest kościół, a jednak ktoś musiał z tego kościoła wyjść, żeby mnie znaleźć w świecie. Czyli Jezus mówi, grzesznicy są w świecie, dlatego idźcie do świata. Idźcie tam, gdzie są grzesznicy. Tak? Na starówce, na deptakach, w pubach, na Facebooku, gdzieś tam w internecie pewnie. I sam szukał grzeszników w miejscach, w których się znajdowali. W synagodze, na rynkach, nad jeziorem, w domach, na placach. Tak, chodził po miastach i wioskach, chodził tam, gdzie byli grzesznicy. I co ważne, nie był we wszystkich miastach i wioskach. Tak? Dziś byśmy powiedzieli, że działalność Jezusa na ziemi była lokalna. Tak? Dzisiejszy Izrael i Palestyna. A jednak skutki tego, co robił Jezus, były uniwersalne, były kosmiczne, tak? Były wieczne. Oczywiście ktoś powie, że nie musiał bywać wszędzie, żeby skutki tego, co robił, były kosmiczne, były szerokie, wszak był Zbawicielem świata, ale myślę, że nie tylko w tym tkwi odpowiedź, że był Zbawicielem świata. Tak? Wielu ludzi żyjących w jego czasach nigdy nie widziało Jezusa na oczy. Tak? Zobaczyć Jezusa na własne oczy to było coś niesamowitego. A jednak wielu w czasach Jezusa nie widziało Go na własne oczy. Jezus mimo to nie czuł, że musi być wszędzie, musi odwiedzić wszystkie wioski i miasta, że musi wszędzie uzdrawiać, że musi wszędzie nauczać. Miał plan, że ja i moje dzieło mam do zrobienia, nie wiem, odwiedzić tą wioskę, uzdrowić tego człowieka, odwiedzić tamto miasto, natomiast resztę wykona Duch Święty po tym, jak zostanie wylany na Kościół. Że Duch Święty jak wiatr rozniesie to ziarno, które Jezus rozrzucił. I myślę, że to można też odnieść do tego, co my robimy w naszym życiu. to, co robisz tutaj i teraz, to, co, nie wiem, Monika z Markiem robią w jednym z tysiąca marketów, to, co ktoś robi w jednym z miliona polskich domów, to, co ktoś robi na jednym z setek kolonijnych wyjazdów, to, co robimy w jednym z tysiąca kościołów, to wszystko ma znaczenie w tym szerszym, uniwersalnym wymiarze. Ulepszamy świat, czynimy go lepszym miejscem dla Boga. Nie? To jest ta nasza wioska, do której Bóg nas posyła. To tu siejemy ziarno, tu Bóg chce nas używać. Jeżeli będziemy w tym wierni, to bez obaw Duch Święty, tak jak wiatr, zaniesie ziarna, które siejesz tutaj, do miejsc i ludzi, o których może się w ogóle nie masz pojęcia. Tak czasami Jola mi mówi, że spotyka różnych ludzi, rozmawia z różnymi ludźmi, przedstawia się, jak się nazywa, i okazuje się, że jakiś, nie wiem, lekarz mówi, że o, tam czytam wpisy tego pastora, czy to jest pani mąż, gdzieś tam na blogu, czy gdzieś w internecie. Ktoś, kogo widzisz pierwszy raz, mówi ci, że, nie wiem, pomogłeś mu zbliżyć się do Jezusa, bo coś posłuchał, coś znalazł i tak dalej. I to nam pokazuje, tak, że my siejemy może lokalnie, ale Duch Święty jak wiatr ma moc rozsypać te wszystkie, rozdmuchać te wszystkie ziarna do miejsc, o których się nie spodziewamy. Ale bądźmy wierni w tym sianiu, w tym lokalnym wymiarze, tak jak Jezus chodził do wiosek, miast, ale nie wszystkich. Zasiał w jednej, zasiał w drugiej i Duch Święty zrobił resztę. Rozdmuchał te ziarna, które siał Jezus na najdalsze krańce ziemi. I to jest nasze powołanie. Mamy siać, czyli co? Mamy głosić Królestwo Boże. Tu jest napisane, że Jezus głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Mamy głosić Królestwo Boże. Co to znaczy? Że mamy głosić Boże panowanie, mamy głosić Boże rządy we wszystkim. To jest to, o czym mówiliśmy tydzień temu. W rodzinie, w małżeństwie, w ekonomii, w sztuce. Czyli nie głosimy tylko przebaczenia, nie mówimy tylko, słuchaj, pojednaj się z Bogiem, uwierz w Jezusa, będziesz zbawiony. Tak? To jest początek. To jest początek relacji z Bogiem, ale mówimy więcej. Mówimy, pojednaj się z Bogiem i czyń ziemię lepszym miejscem dla Boga. Czyli głosimy Boże rządy, głosimy Boże Królestwo, a nie tylko drogę zbawienia. Tak? Królestwo, czyli Boże panowanie nad wszystkim. Ugnij kolana przed Bogiem, On cię zbawi, ale czyń ziemię poddaną, będąc Jego uczniem. I czytamy, że 12 uczniów było z Nim, 12 apostołów. Byli z Nim przez te 3 lata szkoły, można powiedzieć seminarium u boku mistrza. Słuchali, patrzyli, uczyli się i potem naśladowali. Tak? Słuchali, jak Jezus naucza, jak rozmawia z ludźmi, jak reaguje na wrogów, a potem szli i robili to samo. Też i oni wyruszali na misję. I to pokazuje, że chrześcijaństwo jest jak sztafeta. Powinniśmy patrzeć na siebie nie jak na solowe występy w biegu na 100 metrów, lecz jako na uczestników sztafety. Tak? Bóg powołał ciebie do biegu, masz go wiernie ukończyć, ale przekazać pałeczkę dalej. Jezus był, zobaczcie, od początku tym zainteresowany. Powołał uczniów z tą myślą, że będą kolejni po mnie, chcę im powierzyć kontynuację mojego dzieła, zależy mi na kontynuacji. Nie chcę, żeby moje dzieło trwało jedynie 3 lata, potem kiedy odejdę, to wszystko się rozsypie. I to jest zastosowanie dla nas. Jeżeli coś robisz, to pomyśl o tym, jak budować podwaliny tego, co będą kontynuowali inni. Jak będzie wyglądało twoje dzieło, kiedy ciebie zabraknie. Dlatego Biblia mówi, że w kościele starsi powinni pouczać młodszych, starsze kobiety powinny pouczać młodsze, młodsi powinni lgnąć do starszych, żeby się ich uczyć. Boga interesuje budowanie wielopokoleniowego domu, a nie jedynie wynajęcie kawalerki na parę lat. Mamy myśleć pokoleniowo. Jezus powołał uczniów, apostołów, też uczennice, o których tutaj czytamy, żeby mogli kontynuować Jego dzieło. Także nie tylko 12 było z Jezusem, były również kobiety. Łukasz mówi o tym, ponieważ to nie było coś powszechnego w tamtych czasach. Tak, Jezus manifestuje, powołując mężczyzn, apostołów i kobiety, mówi, że przyszedłem do wszystkich. Do Żydów i pogan, do mężczyzn i kobiet. Też czytamy, że przyjmował do siebie dzieci. I to było tak naprawdę rewolucyjne. To było przełamywanie tabu jego czasów. Tacy ludzie jak Sokrates, Arystoteles, różni greccy uczeni, filozofowie, nie mieli kobiet wśród swoich uczniów. Dlatego Jezus, niektórzy mówią, że Jezus tam utrwalał pozycję kobiety, tą gorszą, gdzieś odstawioną na bok, ale tutaj widzimy, że działo się coś zupełnie przeciwnego. Jezus przełamywał tabu dotyczące pozycji kobiet. Raczej wynosił kobiety, wyniósł kobietę do roli córki króla, oblubienicy, za którą oddał swoje życie. Oczywiście kobiety nie były w gronie tych 12 apostołów, ponieważ liczba 12 była symboliczna, nawiązywała do 12 pokoleń Izraela, czyli Jezus powołał 12 mężczyzn, symbolicznie wyrażając tą prawdę, że oto odbudowuje ten nowy Izrael. Także zrównanie mężczyzn i kobiet nie oznacza unifikacji, tak, pod każdym względem. Nie powiedział, że odtąd mamy mieć, nie wiem, tak jak dzisiaj się dąży do tego, nie wiem, jakieś wspólne toalety. Nie używamy określeń mama-tata, tylko rodzic jeden, rodzic dwa, a pastorami już właściwie mogą być kobiety, mężczyźni, dzieci, wszyscy, bo w Chrystusie jesteśmy równi. I tak, w Chrystusie jesteśmy równi, ale w Chrystusie jesteśmy różni. Bóg nie powołał kobiet na apostołów, ale to nie oznacza, że kobiety są pominięte. Wśród uczniów Jezusa są też kobiety. Wcześniej mamy kobietę też u stóp Jezusa, tą kobietę, czytamy o kobiecie nieczystej, która przyszła do Jezusa, namaściła mu stopy, wycierała włosami jego stopy. Jezus wskazał ją jako przykład służby. I tutaj też mamy kobiety, które Jezus uleczył od złych duchów i chorób. I znowu, tutaj powodem służby jest wdzięczność. Jezus uczynił dla nich wiele, wypędził demony, tak na przykład z Marii Magdaleny. I Maria Magdalena, wiele innych kobiet, które zostały uzdrowione, uleczone, które otrzymały przebaczenie, poszły za Jezusem. Maria Magdalena, Zuzanna, Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, a więc poganka. Były też inne kobiety, które służyły Jezusowi i uczniom swoimi majątnościami. Tak? Dla tych, którzy obserwowali Jezusa, to mogło być szokujące, że jest uczennice, kobiety. Pamiętacie reakcję uczniów, kiedy zobaczyły Jezusa rozmawiającego z Samarytanką przy studni, że on rozmawia z Samarytanką, z kobietą, sam na sam przy studni, poganką. I nie wiemy, jaka była sytuacja tych kobiet w sensie ekonomicznym, może nie, też, nie wiem, jakaś mogła mieć niewierzącego męża, może jakaś miała małe dzieci, może jakaś miała właśnie trudną sytuację ekonomiczną, może jakaś była służącą i była pogardzana przez swojego pana, ale nie czytamy, że którakolwiek z nich pomyślała, że moja sytuacja nie pozwala mi, Panie Jezu, żebym była Twoją uczennicą, żebym Ci służyła, żebym poszła za Tobą. Tak? Nie uważały, że to jest jakikolwiek problem. I nie tylko szły za Jezusem, ale też służyły Mu, czytamy, swoimi majątnościami. Czyli ich bycie uczennicami nie polegało tylko na tym, że były w grupie uczniów, służyły Jezusowi i innym swoimi darami. I to, co łączy te kobiety z tą kobietą, która obmyła stopy Jezusa, no to było to, zauważcie. Nie czekały, aż Jezus wskaże im palcem potrzebę, co mają robić. One widziały potrzebę i wyszły temu naprzeciw. Tak? Dla nas lekcja jest następująca. Nie czekaj. Poświęć tam, nie wiem, 30-60 minut, żeby spojrzeć na życie chociażby naszej wspólnoty i zadać sobie pytanie, czego brakuje. I teraz, jeżeli znajdziesz taką potrzebę, bo na pewno czegoś brakuje, to nie mów o tej potrzebie komuś, żeby ten ktoś tą potrzebę wypełnił, ale postaraj się ty ją zaspokoić. Tak przynajmniej robiła ta kobieta. Chciała oddać cześć Jezusowi, nie czekała, aż Jezus pokaże palcem, obmył stopy, tylko sama to zrobiła z własnej inicjatywy. Podobnie tutaj kobiety. Nie czytamy, że Jezus powiedział, słuchajcie, no jest potrzeba, żebyście służyły swoimi majątnościami. Nie czytamy, że robiły to dobrowolnie, prawdopodobnie będąc w gronie uczniów Jezusa, same zauważyły, no, że jest potrzeba, tak? Nie wiem, zaopatrzenia, zapewnienia noclegu, wyżywienia i tak dalej, i tak dalej. Jakiś czas temu mieliśmy spotkanie antytezy u nas w domu, takie podsumowujące, gdzie sobie usiedliśmy na sofach i podsumowywaliśmy miniony rok, ale też planowaliśmy wydarzenia na kolejny rok. No i zadałem pytanie, czy macie jakieś pomysły, jeśli chodzi o możliwości służby, jak możemy się rozwijać. No i kilka propozycji było. Na przykład jeden chłopak powiedział, no każda fajna służba powinna mieć też zawierać służbę charytatywną. No to mówię, świetny pomysł, czy chciałby się tym zająć? No już tak chętny nie był, prawdopodobnie wskazał to, żeby ktoś się tym zajął. Jeszcze inny powiedział, no fajnie by było zrobić taką dużą konferencję, bo tu robimy konferencje takie kilka na rok, na kilkadziesiąt osób, ale zróbmy taką na kilkaset osób, jedną w roku. Mówię, super, fajny pomysł, czy chciałby się tym zająć, organizacją takiej konferencji, monitorować to. Nie wyznaczaj zadań dla innych, nie czekaj też z drugiej strony, aż ktoś ci powie palcem, taka jest potrzeba, trzeba zrobić to lub tamto. Jeżeli żyjesz blisko Kościoła, blisko wspólnoty, to powinieneś widzieć, zauważać potrzeby i wychodzić im naprzeciw, dobrowolnie, z własnej inicjatywy. Jeżeli jesteśmy zaangażowani, to sami te potrzeby zauważymy. Także kobietom pewnie łatwo było zobaczyć, że jest potrzeba związana z utrzymaniem, noclegami, jedzeniem. Nie mówiły więc, a to nie moja misja, Jezus tu jest szefem, niech on tu zadba o wszystko. Służyły swoimi umiejętnościami, nie czytamy, że Jezus wymuszał to od nich. Też oczywiście Jezus nie potrzebował ich majątności, tak? Kobiety służyły majątnościami, ale tak naprawdę Jezus tych majątności nie potrzebował. Pamiętacie, cud rozmnożenia chleba i ryb. Jezus mógł rozmnożyć 5 chlebów i 2 ryby i tak naprawdę rozdać wszystkim, ale nie chciał tego zrobić, myślę, że z 2 powodów. Po pierwsze, chciał żyć takim samym życiem jak my, czyli pracował, głosił, wierzył w Bożą opatrzność, w zaopatrzeniu. I po drugie, chciał pozwolić swoim naśladowcom, żeby mu usługiwali. Tak, to dla niego było dowodem miłości i oddania, ale też dla samych uczniów. To było rozwijaniem tej bogobojności, miłości bliźniego, ofiarności, służenia innym. Ja wiemy, że taka fałszywa miłość dużo mówi, ale niewiele robi. Jezus chciał, żeby miłość do niego była wyrażona przez służbę. Dlatego pozwolił kobietom, żeby służyły mu po prostu swoimi majątnościami. I te kobiety wiedziały przecież, były w gronie 12, wiedziały, że nie każdy musi na rynku przemawiać, tak jak Piotr czy Jan. Mogę przynieść jedzenie, mogę usłużyć domem, noclegiem, swoimi darami, tym, co potrafię. No i dzisiaj też można powiedzieć, Jezus przecież mógłby nawrócić cały świat, w mgnieniu oka. Jezus mógłby nawrócić muzułmanów, ateistów, agnostyków, buddystów i tak dalej, nominalnych chrześcijan. Ale zobaczcie, nie robi tego. Pozwala nam, żebyśmy uczestniczyli w Jego misji, żebyśmy to my byli Jego współpracownikami. I znowu nie dlatego, że On nas potrzebuje. Jezus nie potrzebował 12 apostołów. Nie potrzebował Zuzanny, Joanny i Marii Magdaleny. Raczej to oni potrzebowali Jezusa. Chodzili z Jezusem, żeby się uczyć od Niego. Chcieli być jak On, chcieli głosić jak On, chcieli traktować ludzi jak On. Tak Jezus mógłby zbawić świat bez pomocy człowieka, ale upodobał sobie nas, uczniów, żebyśmy współuczestniczyli w Jego misji. Żebyśmy nie byli jedynie odbiorcami Jego błogosławieństw, ale żebyśmy Go naśladowali, żebyśmy byli nosicielami Jego błogosławieństw, żebyśmy byli jak On. Tak? I to jest nasze powołanie. Jezus mówi, byłem z wami, nauczałem was, pokazałem wam, jak należy traktować pogardzanych, omijanych, braci, siostry, waszych wrogów, ludzi religijnych, którzy obnoszą się z religijnością, przywódców państwowych, jak traktować mężczyzn, kobiety, dzieci. A teraz wasza kolej. Idźcie i czyńcie podobnie. Współuczestniczcie. Macie ten przywilej, mamy ten przywilej współuczestniczenia w dziele Jezusa. Czyli Bóg używa ciebie, żeby Jego królestwo poszerzało się w tym świecie. Nawraca cię, włącza do kościoła i nie mówi, no, to przyjąłem cię do siebie, żebyś teraz siedział na krześle. Nie, mówi, przyjąłem cię, żebyś wyruszył ze mną. Jedni wyruszą jako misjonarze, inni wyruszą jako muzycy, inni podzielą się majątnościami z misjonarzami, inni potrafią super gotować, inni robić bardzo dobre strony internetowe, inni pomagą w zaopatrzeniu, inni zajmą się opieką dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy drużyną Chrystusa, tak jak tutaj. Jezus miał swoją drużynę, wyposażał ich, a potem po swoim odejściu wyposażył w moc Ducha Świętego i rozesłał. Kiedy myślimy na przykład o bitwach i o wojsku, to często myślimy, a wojsko to są ci żołnierze, oni dzielni żołnierze, którzy walczą na pierwszej linii frontu. I owszem, oni są najbardziej narażeni na pociski, Ale wojsko to nie tylko żołnierze, którzy walczą na pierwszej linii frontu. To są też, nie wiem czy jeszcze dzisiaj są, telegrafiści na przykład, kierowcy, lekarze, pielęgniarki, kucharze, mechanicy samochodowi czy samolotowi, może krawcowe też, które szyją mundury. Tak, to jest jedna drużyna. Tak jak oglądałem, jak Euro oglądacie, ja zwróciłem uwagę na to, jak były te finały koszykówki NBA. Trener bierze przerwę i jest narada drużyny, ale co ciekawe, to nie było tak, że naradzają się tylko zawodnicy w koszulkach, którzy grają na boisku. Gromadzą się wszyscy. Tam byli jacyś, no wiadomo, że zawodnicy, którzy grali w pierwszym składzie, ale przychodzili też oczywiście rezerwowi, przychodzili masażyści, jacyś lekarze, sztab szkoleniowy. Tak samo na Euro, tak jak widzicie, jakieś takie, taką mobilizację przed meczem, albo radość po strzelonej bramce. To nie są tylko piłkarze. I tak samo tutaj, w drużynie Jezusa było 12 apostołów, tak, był Piotr, Jan, Jakub, Mateusz i tak dalej. Ich imiona często przebijają się w Piśmie Świętym, ale w drużynie była też Maria Magdalena, która pojawia się w Ewangeliach, ale jest też Joanna, Zuzanna, tak? Ich imiona pojawiają się tylko raz, ale nie pojawiają się jako tak zwane słupy, nic nie robiące, po prostu będące na liście członków Kościoła Jezusa. Pojawiają się w drużynie Jezusa z powodu tego, co robiły dla Bożej sprawy. Zachęta dla nas jest taka, pragnij też widzieć swoje imię w drużynie Jezusa, pośród Jego uczniów. Tak, misja Jezusa szerzy się też tutaj, w Gdańsku, w Trójmieście, a w drużynie Jezusa, tak jak tutaj mamy na liście apostołów Joannę, Zuzannę, Marię Magdalenę, to dzisiaj drużyną Jezusa jest Janek, Michał, Gosia, Kuba, każdy z was, tak jak tu jesteście, którzy, i też oni są wymienieni, bo i robili, tak, dzieliły się na przykład kobiety majątnościami, ale też wy, jeżeli jesteście drużyną Jezusa, to też miejcie swój wkład, swoje służby. Dzieło Jezusa to jest dzieło wspólne i tak jak ktoś powiedział, że albo do nieba wejdziesz z innymi, albo nie wejdziesz tam wcale. Jezus przyrównuje nas do owiec, a nie do samotnych wilków. Albo wejdziemy tam we wspólnocie Kościoła razem, albo nie wejdziemy tam wcale. I oczywiście to wejście razem to nie jest ze względu na to, że jesteśmy częścią Kościoła, ale ze względu na naszą osobistą więź z Jezusem. Ale chodzi o to, że nasza wiara i służba ma wymiar wspólnotowy. Jesteśmy powołani nie po to, żeby Jezus nas stąd wyrwał. Jesteśmy powołani do tego, żeby służyć tu Jezusowi. Służyć innym, służyć bliźnim. W pierwszej kolejności domownikom, domownikom wiary, ale też obcym, prześladowcom, wrogom, tym, którzy są poza wspólnotą. I teraz zobaczcie, gdybyście dołączyli, to jest taka ostatnia myśl na dzisiaj, gdybyście dołączyli do tej drużyny, macie Jezusa, macie 12 apostołów i uczennicę, spotykasz taką drużynę, o co pytasz? I teraz, czy pytasz, Panie Jezu, jak mogę zająć dobre miejsce przy Tobie, żebym mógł wyraźniej słuchać Twojego nauczania? Jak mogę być blisko siebie? Jak mogę się załapać, żeby gdzieś tam na dobre miejsce się załapać? Czy mówisz, słyszałem, słuchajcie, że wy tutaj służycie majątnościami jedni drugim, to ja się zgłaszam jako przyjmujący. Gdzie mogę się zgłosić po te majątności, którymi się dzielicie? Czy też mówisz, o, fajna drużyna, też chcę dołączyć, no więc Panie Jezu, jak możesz mi pomóc w moich planach? Co masz mi do zaoferowania? Chcę do Ciebie dołączyć oczywiście, ale chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił, chciałbym, żebyś zrealizował moje prośby, moje plany, mój pomysł na życie. Czy też, i do tego chciałbym zachęcić nas wszystkich, pomyślelibyśmy, co ja mogę zrobić? Chcę dołączyć, okej, super, ale co ja mogę zrobić, żeby misja Jezusa posuwała się naprzód? Jak ja mogę pomóc tej drużynie? Co ja mogę zrobić, żeby ci ludzie nie byli głodni, spragnieni, żeby byli wyspani, żeby podążali właściwą drogą? Wracaliśmy do Gdańska z Radkiem ze Szczecina i zadałem mu to pytanie. Super, że będziecie w Gdańsku. A myślałeś, co chciałbyś robić? No jeszcze nie myślałem. No pewnie, na pewno chciałbym krzesła pomóc ustawiać. Mówię, super, bardzo ważna służba. Pomóc w przygotowaniu sali. Także kończąc, niech Bóg Cię błogosławi, żebyś był użytecznym narzędziem, nie tylko przyjmującym dobra od innych, które wynikają z tego, że jesteś w Kościele, bo to jest niewątpliwie przywilej, to bez dwóch zdań. To jest przywilej, ale też odpowiedzialność. Niech Bóg Cię błogosławi, żebyś był użytecznym narzędziem w dziele budowania Jego Królestwa, w tym, żeby też nasz Kościół mógł się rozwijać pod każdym względem, żebyśmy służyli sobie nawzajem, tak jak Chrystus dał nam przykład służby oddania i poświęcenia. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że nie jesteś indywidualistą w Twoim Królestwie, że powołałeś uczniów, i to uczniów zupełnie dziwnych ludzi z dziwnych miejsc, aby uczynili wielkie rzeczy dla Ciebie. I to nie były rzeczy, które działy się gdzieś tam w błysku kamer, wśród fleszy, ale Panie, gdzieś tam na uboczu wielkich wydarzeń w historii świata, o których uczymy się też dzisiaj. Ty, Panie, zaprowadzałeś i wciąż prowadzisz swoją misję szerzenia Królestwa. I Panie, dziękujemy Ci, że to, co dzieje się gdzieś tam na uboczu, ma ten wymiar wieczny, ten wymiar kosmiczny, że Panie, ziarna, które siejemy lokalnie, w mocy Ducha Ty, Panie, masz moc użyć, aby przemieniać świat ludzi, o których nawet nie myślimy, nie znamy. Dziękujemy Tobie, Boże, za to, że powołałeś mężczyzn, kobiety na swoich uczniów, że nikt z nas nie jest anonimowy albo nieważny w Twoim Królestwie. Daj, Panie, aby każdy z nas znał swoje miejsce, aby każdy z nas służył drugim darami Ducha Świętego, abyśmy nie byli jedynie odbiorcami, ale nosicielami błogosławieństwa. Amen. Amen.